Tu Radio Kraków Kultura.
Trwa program Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura i gościnie zapowiedziane po godzinie 9:00, no ale proszę Państwa, przyznaję, że się zagadałyśmy bez włączenia mikrofonów. Nie wiem, czy Państwo coś stracili, ale mam nadzieję, że za chwilę nadrobimy. Joanna Nowostawska-Dialoka i Dominika Mietelska-Jarecka z Małopolskiego Instytutu Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Strasznie długie nazwy i nazwiska, będę nad tym pracować. Ale nie tak długa nazwa.
Utrudniłyśmy.
Tak, troszkę, ale to dobrze, przynajmniej nie zasypiam, mam jakieś wyzwania poranne. Moje drogie, bardzo się cieszę, że się spotykamy, ponieważ pomyślałam sobie, że jakże przekornie dzisiaj przyniesiemy do tego szarego, rozpadanego, zimnego wciąż Krakowa. No maj! Gdzie pachnie, gdzie jest zielono, gdzie jest przepięknie. No i to jest taki dobry moment, żeby eksplorować. A skoro eksploracja to Małopolskie Dni Dziedzictwa, 26, no ja teraz będę się zamieniać w sucha, wy będziecie sprzedawać teraz największe, najpilniej strzeżone tajemnice.
Chyba nie będziemy.
Odrobineczkę.
Troszeczkę zdradzimy, ale rzeczywiście myślimy bardzo o maju. Maj dla nas to już są bardzo bliskie dni.
No właśnie, bo to tak pędzi, prawda? Zwłaszcza bardzo. Kiedy cały czas coś trzeba dopinać, a podejrzewam, że praca nad takimi dwoma wypełnionymi po brzegi weekendami jest jednak pracą całoroczną i taką nie dającą odpocząć, prawda?
Zwłaszcza, że w tym roku wracamy na tory majowe, bo w zeszłym roku byliśmy
w czerwcu,
więc ten rok miał dla nas 11 miesięcy.
A jak zabraknie jednego miesiąca, to okazuje się, że jest kłopot.
Tak. Jest kłopot.
Ale jesteście zgranym teamem, wiecie co robicie, nie robicie tego pierwszy raz, więc no właśnie, nudzi się taka praca? Czy to jest niemożliwe w przypadku nowych wyzwań, które sobie stawiacie?
Nie ma szansy. Nie ma szansy. Właściwie tak naprawdę jesteśmy tu tylko dwie, a jest nas w tej chwili w zespole troszkę więcej. Jesteśmy
całe
w pięć.
Pięć babek.
Pięć babek.
Kobiety torpedy.
I każda z nas ma jakieś zadania. Tutaj akurat my we dwie reprezentujemy Dominika
odsłony filmową.
Film.
Ja książkę. I no oczywiście też zajmujemy się wszystkimi tymi rzeczami wspólnie z zespołem, które wymyślamy od już właściwie wakacji. Mm-hmm. Bo jak tylko kończymy poprzednią edycję, czyli zamyka się w czerwcu, czy też w lipcu czasem jedna edycja, to właściwie od tego lipca zaczynamy już
jeździć. Tak, jeździć, spotykać się. To jest taki bardzo, bardzo przyjemny letni czas, kiedy spotykamy ludzi. Mamy taką pracę kreatywną, kiedy wymyślamy tematy, łączymy ze sobą ludzi, miejsca. No to ten czas już się definitywnie skończył. W tej chwili zabrałyśmy się już do tej pracy takiej na konkretach. No i działamy już, wiemy w jakim kierunku. Państwo się też pewnie zaraz dowiedzą.
Cały czas ja siedzę jak na szpilkach.
Tak. Tegoroczna odsłona będzie... nic dziwnego, że będzie taka fajna. Bo mamy bardzo fajne obiekty. Bardzo fajne obiekty.
Nic dziwnego. To właśnie temat naszej nowej edycji. No i będziemy odkrywać... No, jak Państwo się domyślają, właśnie same dziwności, same nieregularności, samych outsiderów, samych prowokatorów, nie wiem.
Wizjonerów,
tak. Także będzie tutaj bardzo...
Mamy zacne towarzystwo generalnie.
No już brzmi tak, że ja bym chciała przyspieszyć trochę czas, co przeważnie raczej działa w przeciwnym kierunku. No ale dobrze, to skoro już tak zaczynacie wypuszczać w naszym kierunku wici, to zatrzymajmy się w Krakowie, zanim z niego wyjedziemy. Co może zaskoczyć... To mnie bardzo intryguje. Czy to jest możliwe, żeby w XXI wieku jeszcze zaskoczyć ludzi czymś, co no właśnie, może jest niedostępne, może o tym zapominamy, może za rzadko się o takim miejscu mówi. No co nas może zaskoczyć w Krakowie?
W Krakowie właściwie może zaskoczyć ciągle i wszystko, i każdego. I nawet nas, które już mamy ze sobą
wchodzenie w zakamarki.
Tak, bardzo różne zakamarki, do których no, przeciętnie człowiek no, nie wejdzie, bo nie ma jak, bo trzeba się umówić, a przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że one istnieją.
No właśnie.
I to jest ta największa praca. No akurat tak się składa, że już po wielu latach pracy już wiemy, znamy tę literaturę, wiemy, gdzie przez literaturę można dotrzeć, co jeszcze... Tak. Co jeszcze ciekawego napisano właśnie o najbardziej ukrytych miejscach. No i czasem nawet wydaje się, bo bardzo wielu badaczy pisze o tym, że już tu prawie nic nie ma, a tu prawie nic nie ma, a potem nagle jedziemy sobie gdzieś, tak jak to było w tym roku, jak pojechałyśmy do Tarnowa. Wydawało się, że tam już w tym pałacu, do którego pojechałyśmy, nic
nie
ma.
To już nie ma śladów dawnej historii, a okazało się,
tak,
że są.
Bo to szkoła.
No dobrze, no to już mówcie, no bo ja po prostu jestem cała w napięciu. Ja myślę, że państwo zrezygnują z kawy po prostu, bo teraz jak najlepszy film
jesteśmy, zresztą. Jesteśmy w tym naprawdę w budowaniu napięcia, jesteśmy dobre. I tak, rzeczywiście pojechałyśmy do Tarnowa, więc odkrywamy karty. Pałac Sanguszków w Gumniskach będzie jednym z naszych obiektów. A co jest fantastyczne, to nasza współpraca z młodzieżą, która uczy się w tamtejszej szkole ekonomiczno-ogrodniczej i która jest też naszym wsparciem, naszymi przewodnikami po tych przestrzeniach, ale również po niezwykłym parku. I te przestrzenie zarówno od strony ostatniego rodu, ostatnich właścicieli Tarnowa, czyli rodu Sanguszków, będziemy chcieli pokazać. Chcielibyśmy też pokazać, jak to wygląda teraz, jak szkoła
się
opiekuje
tym miejscem. Przepraszam, że tak przerywam. Ród Sanguszków. No, to jest tak wdzięczna po prostu nazwa, że ja mogę cały czas powiedzieć Sanguszków.
Aż pięknie.
Bardzo ładnie. Przepraszam, to tak zupełnie na marginesie się zasłuchałam.
Wcale to nie jest łatwe znaleźć taką jedną historię gdzieś w jakiejś książce, którą się otworzy i przeczyta o tym rodzie Sanguszków. To wszystko jest tak ogromne, ta wiedza na temat tego rodu, tego pałacu. Jak to powstało, kto za tym stał, jakie tam skarby się kryły, bo rodzina była bardzo przecież majętna. To wszystko to też nasza praca. Musimy poodkrywać te ślady, polepić to wszystko, bo to tak naprawdę, żeby potem móc udostępnić te wnętrza, po których przecież nikt nie oprowadza na co dzień.
No i też przygotować opowieść.
Tak, przygotować właśnie. Opowieść. No to jest spore wyzwanie. Ja właśnie wczoraj chcę podziękować tutaj na antenie Archiwum Narodowemu w Krakowie, które nas
bardzo wspiera
i gości. Tak, i tam ciągle sobie możemy coś odkrywać. Właśnie dotarłam do różnych zbiorów sanguszkowskich. I to jest niesamowite, bo karta po karcie okazują się nowe, różne ciekawe rzeczy. I podobnie Dominika pewnie dziś lub jutro albo w następnych dniach będzie badać.
Tak, będę przeszukiwać zasoby archiwum pod kątem zabytku, który... No tak, dobra, powiem to. No, Polskie Dni Dziedzictwa Kulturowego wchodzą na Wawel.
Powiem to. Ja będę sobie z tego taki... Poproszę kolegę Pawła Lorenza, który realizuje ten program, żeby wyciął nam to zdanie i ja będę sobie zapętlać po prostu do... Powiem to.
Powiem to.
Proszę, powiedz to.
Tak, wkraczamy na Wawel. Wkraczamy do budynku numer 5 na Wawelu, którym... Ja mam w ogóle to szczęście, że ja z kamerą mogę zajrzeć wszędzie. I co więcej, to, że w 2020 roku zdecydowałyśmy się w ogóle na robienie filmów, było dla nas takim nowym odkryciem, że nie musimy mówić nie naszej publiczności. Albo jest za mała przestrzeń, a tam to już na pewno nie wejdziemy, a tej opowieści nie możemy opowiedzieć bez pokazania wnętrz. Więc okazało się, paradoksalnie pandemia nam pokazała, że mamy jeszcze jedną możliwość opowiadania historii, nie zamykając przestrzeni. I tak, na Wawelu będziemy kręcić film, więc pokażemy publiczności też przestrzenie, do których nie jesteśmy w stanie wejść. Mm-hmm. A wybrałyśmy budynek...
Ale nie jesteście w stanie wejść, bo to są takie intrygujące momenty. Czy to jest kwestia bezpieczeństwa, czy to jest kwestia
też,
pojemności
też,
miejsca.
Też. No, to są czasem bardzo kameralne miejsca. Też są czasem niebezpieczne. Też są czasem... Kręciliśmy 2 lata temu film na Poczcie Głównej, która, jak wiadomo, w tej chwili jest wyłączona z użytku. Oczywiście nie było tam niebezpiecznie, ale ta przestrzeń nie nadaje się do takiego eksplorowania, jak w przypadku Dni Dziedzictwa z dużymi grupami. Ale mogliśmy pokazać cały ten budynek i opowiedzieć tę historię. A co najpiękniejsze, ten film rezonował na tyle później, że też łatwiej w tej chwili do tej poczty wejść i o tej poczcie usłyszeć. I też wiem od właściciela budynku, że przestrzeń, którą planuje zaadaptować na przestrzeń hotelową, część z niej przeznaczył na to, żeby krakowianie też mogli tam wejść i mieli swoją historię. Więc takie cudowne rzeczy się wydarzają.
Tak, bo to jest taki ogromny ukłon jednak w stronę tego, że wciąż mamy jakieś dobro wspólne i bez względu na to, czy ono będzie nawet w części inaczej eksploatowane i użytkowane, no to jednak jest dziedzictwo.
Tak, tak.
Swoją drogą.
Tak, więc takie
wielkie słowo, ale jakże dobrze, że pracuje między
Dokładnie,
nami
więc
tutaj.
Takie fajne rzeczy się wydarzają. Zupełnie czasem przypadkiem, czasem tym przypadkiem sterujemy. Jeśli chodzi o budynek numer 5, to też jest... Może sterowany przypadek, bo też chcielibyśmy przywołać ten budynek, który ma tak nieoczywistą historię, w którym w jednym miejscu mamy 1000 lat historii.
No to co z tą piątką jest takiego fascynującego?
Jest na tyle fascynujące, że chcemy objąć to opowiadać.
Tak właśnie, to był ten moment ciszy, który państwo słyszeli.
To jest tak, że od najgłębszych warstw po samą górę mamy różne lata historii, takie przełomowe też dla historii Polski. Mamy tam najstarsze zabytki, mamy świątynię, rotundę świętego Adaugta i Feliksa w rezerwacie archeologicznym. Później mamy historię przebudowy Wawelu pod w zgodzie z wizją Szyszko-Bohusza, ale mamy też historię wojenną, kiedy na Wawelu był Hans Frank i przebudowywał piątkę pod kątem własnych potrzeb. No i mamy też historię powojenną, czyli projekty Mariana Zygmunta, cudowne meble, które jeszcze są tam na miejscu, które w tej chwili są absolutną klasyką designu, więc...
Czy to będzie ta sytuacja jak w ubiegłym roku z Olkuszem i z meblami, czy wyrobem wikliniarskimi, które chciałam wynieść? Czyli rozumiem, że tu może być to samo ryzyko,
na
tak?
Pewno, na pewno też, chociaż tutaj będzie tych... No tam cała historia jakby... Budowaliśmy całą historię w oparciu o design. Tutaj ten design również będzie, ale będziemy przecież przenosić się do czasów naprawdę bardzo odległych. To będzie sztuka romańska, która jest tam ukryta
głęboko
w piwnicach i którą udało się architektom na początku z końcem XIX, na początku XX wieku odkrywać. Najpierw to był Zygmunt Hendel, a potem Adolf Szyszko-Bohusz, który tak naprawdę był tym głównym odkrywcą i tym głównym
wizjonerem
tak. Właśnie. Tak, tak. Więc ta Dominiko pewnie właśnie tutaj...
Rozumiem, że tutaj walka o pierwsze miejsce z Wyspiańskim mogłaby się... Prawda?
Wyspiański przegrał, został na papierze.
Rozumiem. Ja nie wiem, czy to jest popularne stwierdzenie w tym mieście. Ja bym była ostrożna.
Ja właśnie zastanawiam się, jak wyjdę teraz ze studia.
Ale dobrze, możemy takie wprowadzać pewien niepokój. Powiedzcie proszę, jak wam się to udało?
No, chyba...
Przeszłyśmy w 5. Generalnie wtedy już nikt z nami nie dyskutuje, tylko nas zaprasza.
Siła.
Opowiedziałyśmy o tym, co chcemy zrobić, co robimy od 25, teraz 26 rok. Mhm. I że nikomu krzywdy nie robimy, wręcz przeciwnie. No i jakoś tak ludzie nas biorą.
Ja może też zdradzę, że no, mamy też sporo przyjaciół, oczywiście na Wawelu. No i też jedna z naszych koleżanek dzisiaj jest też na Wawelu, zajmuje się promocją, a kiedyś w bardzo dawnych czasach współpracowała z nami przy Dniach Dziedzictwa i myślę, że ona
sentyment po prostu się odzywa.
Tak, sporo o Dniach Dziedzictwa i takich różnych naszych kontaktów dniowych w różnych instytucjach mamy całkiem sporo, więc też po prostu wiedzą, na czym dni polegają i wiedzą, jak opowiadamy te historie i chyba po prostu są nam przyjaźni i chcą nas też
wesprzeć. Ale to jest, ja wiem, że to jest bardzo popularne, a może trochę nawet słowo, na które niektórzy się zżymają, czyli sieciowanie, ale tak sobie myślę, że ono jakoś mi się bardzo skleja z tym, co wy robicie, że jednak ludzie, którzy zaczynają być bardzo zaangażowani, dopytywać, te drzwi, które otwieracie tak naprawdę waszą pracą, i to nie tylko dla osób, które korzystają z Dni Dziedzictwa, ale też tych, które na co dzień się zajmują opieką nad tymi przestrzeniami, no, zaczynacie po prostu robić taki ogromny wór fajnych ludzi. Czy to prawda? Czy ja się zapędziłam?
Mamy taką nadzieję.
Mamy taką nadzieję i rzeczywiście spotykamy na swojej drodze bardzo fajnych ludzi i też bardzo otwartych na to, żeby opowiadać te historie, żeby ich nie zachowywać w szafach, w kredensach albo tylko dla siebie, tylko żeby się tymi historiami dzielić. Więc my tylko pomagamy im
uwolnić te historie.
No dobrze, Wawel wita nas, kiedy wjeżdżamy do Krakowa. Najbardziej monumentalny, spektakularny, wszyscy go kochamy i wszyscy znamy. A gdzie w takim razie w Krakowie może mniej oczywiście nas zabierzecie jeszcze w tym roku?
Zabierzemy do Kobierzyna, do szpitala w Kobierzynie, który jest pięknym obiektem dużym, złożonym z bardzo wielu budynków. No i oczywiście z przepięknym parkiem, który otworzymy dla zwiedzających, chociaż tak naprawdę tego parku otwierać nie trzeba, można zajrzeć zawsze.
No właśnie, ja dopowiem państwu, być może państwo pamiętacie rozmowę o Art Brut i o zakusach i planach i działaniach związanych z wystawianiem prac pacjentów i pacjentek szpitala w Kobierzynie, ale tam była właśnie taka rozmowa, w której próbowaliśmy podsunąć ten park jako miejsce na przykład na pierwszą randkę, że on jest naprawdę spektakularny, są wspaniałe ławeczki, stare drzewa.
Myślę, że to świetne.
Że to jest naprawdę wspaniałe i piękne miejsce, ale czy coś się zmienia? Czy faktycznie jest tak, że ono ma ten ciężar jednak szpitala, taki, z którego wciąż musimy się otrzepywać i być może właśnie szukać nowych historii, żeby nieco inaczej opowiedzieć o tych przestrzeniach?
No to jest skomplikowana dosyć historia, dlatego że z jednej strony, kiedy nic nie wiemy o szpitalu i kiedy tylko posłuchamy o jego wznoszeniu, o tym, jak architekci sobie wymyślili to założenie. Słowem, jeśli nie wiemy nic o tym, jak wygląda leczenie z jakimi historiami ludzie tam trafiają, no to naprawdę jest to tak piękny teren, że należy tam właściwie przychodzić ciągle, bo jest to bardzo przyjemne miejsce do tego, żeby spacerować, żeby właśnie znaleźć sobie romantyczne zakamarki. Zresztą piękna kaplica na terenie szpitalnym jest...
A i sztukę teatralną można rozegrać.
Rozegrać w pięknym, dawnym domu zabaw, który ciągle pełni tę samą funkcję. Ale są też takie zakamarki w szpitalu, które nas przenoszą podziemie, dosłownie, bo są to, jest to miejsce, o którym chcę powiedzieć, to jest miejsce ukryte w piwnicy i jest to przestrzeń wystawy zrealizowanej przez pacjentów szpitala, która nosi taką wiele mówiącą nazwę Uważaj na głowę. I to jest miejsce, które nas przenosi do innej rzeczywistości. Więc przyjeżdżając do Kobierzyna, czy przychodząc do Kobierzyna, można widzieć to, co jest na zewnątrz, co jest bardzo przyjemne i gdzie możemy sobie pokontemplować przyrodę i piękną architekturę, ale jest też miejsce, w którym możemy, jeśli chcemy tylko, zajrzeć do środka, do głowy człowieka. I zobaczyć, jak ten człowiek myśli, jak może inaczej myśleć, gdzie mogą pomeandrować jego myśli, jeśli jest w złym stanie psychicznym i co się może przydarzyć, no może nawet każdemu z nas.
A wy będziecie zapraszać dokładnie do jakich przestrzeni w Kobierzynie, jeśli mogę w ogóle o to zapytać, bo nie wiem, na ile możemy się przemieszczać. Możemy, tak? Bo bardzo mnie zaintrygowałaś, że zaczyna się robić taka wielowymiarowa opowieść, że dużo tutaj, ja już czuję takie elementy, które mogę wyciągać, czyli mamy takie światy odbite, mamy świat właśnie podziemny, mamy świat ten, który widzimy, mamy świat bardzo realistyczny, ale mamy ten oniryczny, nazwijmy go, czy taki, do którego nie mamy dostępu. Trochę świat duszy, trochę świat jak najbardziej namacalny, cielesny. No jest mnóstwo historii, które mogą się zmieścić tak interpretacyjnie nawet w takim kierunku. Dlatego jestem ciekawa, gdzie się będziemy, bo ja się wpraszam oczywiście, będziemy przemieszczać.
No właśnie, będziemy się przemieszczać na kilku poziomach, bo tak sobie to wymyśliliśmy, że oczywiście z gospodarzem obiektu, który reprezentuje pan Maciej Bubr, który jest z wykształcenia historykiem sztuki. I będziemy pokazywać z jednej strony właśnie całe to piękno to piękno architektoniczne, które dzieli się na dwa poziomy, to znaczy są piękne budynki, w których mieszkają i mieszkali zawsze pacjenci, ale jest też całe zaplecze techniczne tego szpitala, które kiedyś bardzo prężnie funkcjonowało, czyli piekarnia, czyli kotłownia, czyli oranżeria i ogród.
No
taki,
tak jak w założeniu niezależnego miasta, tak, funkcjonującego po prostu.
Które potrzebowało bardzo różnych, potrzebowało też mieć swój folwark własny, więc to wszystko, o tym wszystkim, co widać, będziemy pokazywać, a o tym wszystkim, czego nie widać, będziemy opowiadać. Będzie to robił właśnie pan Maciej, bo on przecież najlepiej zna to założenie. Zaczynamy tam też budować wystawę na terenie dawnej pralni, no bo pralnia jakże też funkcjonowała. I tą pralnię też na dni, mamy nadzieję, już szpital się zgodził na to, otworzymy na całe dwa dni. Wspaniale. Więc będzie tam można też wchodzić.
A czy, przepraszam, że tak wejdę w słowo, czy są wybierane punkty albo przestrzenie architektoniczne, w których pędzisz z kamerą? Czy każdy z elementów, który wybieracie, ma jakieś pozostałości w formie filmowej? Jak to?
To jest tak, że w tej chwili generalnie jest jeden film przy jednym obiekcie. I film zazwyczaj jest przy obiekcie, o którym chcemy opowiedzieć pełniej, a nie mamy takiej możliwości czasowej, albo też nie możemy pokazać wszystkich przestrzeni. W zeszłym roku byliśmy na przykład w domu pod Globusem i film był tak jakby jednym z elementów jubileuszu wydawnictwa literackiego 70-lecia.
Ja już sobie przypominam tekst Dominiki Słowik z truchłem na schodach. Ja tak. Państwu cały czas bardzo polecam, bo to był fantastyczny zbiór opowiadań.
Zresztą jak przeczytałam opowiadanie Dominiki, to stwierdziłam, tam kamera musi po prostu te truchło pokazać.
Ja nie wiem, czy wydawnictwo literackie, cały czas się nad tym zastanawiam, jest z tego zadowolone. zadowolone, bo to jest po prostu tak już w tym momencie zlepiona moja wizja z tym, co się tam dzieje.
Myślę, że tak, ponieważ pokazuje, jakie to jest też nieoczywiste miejsce. Jak się przechodzi, tak jak Asia opowiada o Kobierzynie, czy jak będę ja opowiadać o Wawelu, to są różne warstwy. Odkrywamy różne warstwy. Dzięki kamerze mogę je pokazać w takim takiej skondensowanej formie, bo wiadomo, że oprowadzania rządzą się swoimi prawami. Musi być przestrzeń, musi być czas, a kamera może pokazać więcej. I wiedzieliśmy, że w domu pod globusem będziemy mieć tłumy, więc tam zdecydowaliśmy się zrobić film, żeby pokazać historię domu pod globusem i przestrzenie jak największej ilości osób. Ale oczywiście czasem to była sytuacja taka, że po prostu nie możemy kogoś wpuścić, więc dlatego jak w przypadku domu Poczty Głównej zdecydowaliśmy się tam robić film. Więc za każdym razem myślimy interesem publiczności. Żeby to, bo oczywiście moglibyśmy opowiadać i na pewno byłoby świetnie o Wawelu, o budynku numer 5 bez kamery, ale wiemy, że są tam historie, które możemy dopowiedzieć dzięki kamerze.
No tak, no i to przynajmniej robi się jakaś sensowna, pełna historia, a nie okrojona, więc wy nie macie poczucia, że jednak się nie dzielicie tym, co wiecie.
Dokładnie.
A wszyscy mogą korzystać.
Tak. Poza tym mamy niesamowitą, dla mnie to jest ogromna przyjemność, że mogę oglądać filmy, który, powiem to, swoje filmy.
Powiedz. Trzeba się chwalić.
Filmy oglądać w tej przestrzeni, w której je realizowałam. Więc tak jak w sali Mehoferowskiej był wyświetlany film o domu pod globusem, tak na Wawelu w przestrzeni sali Zygmunta będziemy mogli obejrzeć film o budynku numer 5.
Popatrzcie, ja nie pracuję z wami, ja się tak rozmarzam, kiedy was słucham.
Bardzo nam miło.
Ale jest, słuchajcie, coś takiego, że jak ludzie zarażają optymizmem i energią, to człowiek ma wrażenie, że naprawdę czeka razem z wami. No, będę czekać na to, co się wydarzy. Bardzo się cieszę, że cały czas pracujecie i że wam się nie nudzi. A powiedzcie, czy jest coś, co dostrzegłyście przez lata pracy nad Dniami Dziedzictwa, co na przykład wymagałoby zmiany albo zupełnie innego formatu, nowego formatu opowiedzenia? No bo przeważnie sobie stawiamy jakieś wyzwania, prawda? U podstawy w ogóle organizacji tych dni leżała jakaś opowieść, być może po dekadzie się zmieniała, teraz spotykamy się już na progu nowego ćwierćwiecza. Być może to jest jakiś nowy element otwarcia. Jakie wy macie wnioski takie stricte zawodowe, pracownicze, kiedy myślicie sobie w ogóle o Dniach Dziedzictwa? Jakie wyzwania sobie stawiacie?
Wiesz, to się cały czas zmienia. To znaczy, kiedy pracujesz w takim projekcie, to przychodzą ciągle nowe historie, otwierają się ciągle nowe światy, no i próbujesz z tego nowego, które się objawia, próbujesz zawsze coś zaciągnąć. Albo na przykład, jeśli masz jakieś ograniczenia, bo też tak bywa, no to z tych ograniczeń też próbujesz uczynić atut.
Tak się stało z filmem.
Z filmami, tak, bo właściwie...
Kiedy
była pandemia, tak. Niestety po raz pierwszy wydarzyło się...
Są te dobre strony pandemii paradoksalnie, że zostało mnóstwo zarejestrowanych wydarzeń, zarówno muzycznych, jak i teatralnych. To wymagało od przecież z założenia kreatywnych artystów, tego, żeby być może szukać innych dróg komunikacji. No i paradoksalnie wydaje mi się, że bardzo zwycięsko, jeśli chodzi o kontynuowanie pewnej idei kontaktu z publicznością, no wyszliśmy całkiem nieźle, mam wrażenie, w kulturze.
Tak, jak najbardziej. No wtedy rzeczywiście też zaczęłyśmy, w ogóle okazało się, że chcemy dużo zmian. Nagle zaczęłyśmy widzieć inaczej. No bo wiadomo, punkt widzenia zmienia się w zależności od realiów. Uznałyśmy, że te filmy to jest fajne dopowiedzenie. Ale też z książką, która już od...
Zostawiłam sobie na deser.
13 lat nam towarzyszy, to mogę już?
Ale nie, tak, już w zasadzie czas antenowy jest dla nas nieubłagany, więc ja tylko mogę prosić teraz, żeby podać daty, zapraszać, powiedzieć, że wszyscy mogą, że nie trzeba rozbijać świnek z karbonek.
Nie, absolutnie, zostawmy na lepsze czasy.
Dokładnie, więc tak, no możemy, może umówmy się, że to będzie puenta... rozczarowująca, ale niech będzie, to będzie puenta, tak.
Tak, więc też takim, takimi te zmiany są widoczne właśnie w tych książkach, które przygotowujemy od tych wielu, wielu lat. Zarówno jeśli chodzi o sposób ich wydawania, bo wydaje mi się, że są coraz ładniejsze, ale też zarówno jeśli chodzi o ich po prostu materiał ikonograficzny, bo początkowo przede wszystkim stawialiśmy na słowo i te opowieści wspaniałe Katarzyny Kobylarczyk pierwsze, które otworzyły no bardzo wiele domów się wtedy otworzyło i ludzie nam opowiadali różne swoje historie takie z życia rodzin.
Właśnie, bo to w zasadzie dotykasz też takiej opowieści, o której chyba żeśmy nie powiedziały, że to otwarcie na historię to też otwarcie na ludzi, bo to nie jest tylko wielka historia. Tak. Kiedy słyszymy Wawel, to nie jest tylko opowieść o Wawelu, którą możemy przeczytać w Wikipedii, tak. Tylko to jest znacznie więcej i wydaje mi się, że chyba o tym najgłośniej trzeba mówić w przypadku Dni Dziedzictwa.
Tak, to właściwie to na początku myśmy to robiły instynktownie. To znaczy myślę, że po prostu instynktownie ciągnęło nas do tego, co jest bliskie, a nie takie wielkie i napuszone. I tak trafiliśmy do Kasi Kobylarczyk i z Kasią to się cudownie udawało. I wydaje mi się, że aż do tej pory właśnie jesteśmy gdzieś z tymi naszymi autorami blisko tej historii. Znajdujemy często rozmówców dla tych naszych autorów, żeby oni, no wiadomo, mają bardzo krótki czas do napisania tych opowieści, więc musimy im sporo przygotować. Więc przygotowujemy im wszystko to, co tą straszną pracę taką szperaczy i właśnie pracę taką łączenia autora z rozmówcami, to właśnie wykonujemy my. I do tego szukamy tej ikonografii. I wydaje mi się, że te książki przez te lata właśnie pokazują cały ten proces tego naszego ciągłego drążenia tych małych historii ludzkich, tego wyszukiwania na tych zdjęciach.
A Asia potrafi takie rzeczy wyszperać, naprawdę.
Tak, jak i Dominika.
Proszę Państwa, ja oczywiście zawsze z żalem w takich sytuacjach, bo muszę po prostu się z Państwem pożegnać, ponieważ czas naszego programu dobiega końca. Natomiast, żeby bardzo ubolewam nad tym, że nie będzie tutaj tego spektakularnego zdradzenia, któż to i dlaczegoż to pisze książkę, ale proszę mi wierzyć, że należy czekać, więc proszę się...
Tak, należy czekać tak. I wchodzić jak najczęściej na naszą stronę i na Facebooka Mikowego i na naszą stronę Mikową i na naszą stronę Dni Dziedzictwa, gdzie wkrótce będziemy...
I tam wszystko będzie.
A poza tym proszę też szperać, bo mamy archiwalia, mogą Państwo sprawdzić, co się działo w poszczególnych edycjach, jakie zabytki były omawiane, gdzie są książki, dlaczego już, jak wyglądają.
I te książki jeszcze w wersjach papierowych z ostatnich 3 edycji jeszcze są u nas.
To jest fajna
zgłosić informacja.
Tak. Także proszę wyciągać łapkę i nadrabiać zaległości, jeśli takowe Państwo macie. Maj w tym roku, czy my możemy podać daty?
Jak najbardziej.
To już zamknijmy tymi datami w takim razie.
Dokładnie. Pierwszy majowy, znaczy nie pierwszy majowy, ale pierwszy weekend to jest 18-19 maja i kolejny weekend.
25-26 maja od 10 do 18. Zazwyczaj w tych godzinach jesteśmy z dniami w zabytkowych obiektach.
Proszę Państwa, sprawdzamy. Widzimy się i spotykamy się wszyscy. W związku z tym czuję się też, a co tam, też Państwa będę zapraszać. Joanna Nowostawska-Dialokaj i Dominika Mietelska-Jarecka z Małopolskiego Instytutu Kultury. Bardzo Wam dziękuję.
My również bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy i zapraszamy serdecznie.
No a Państwu razem z Pawłem Lorensem bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Już właśnie przekroczyliśmy czas, w związku z tym do usłyszenia, proszę Państwa. Do widzenia.
Do widzenia.
Tu Radio Kraków Kultura.